Audycja realizowana we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Nie zostawiaj nikogo w tyle.
Witamy w audycji Nie zostawiaj nikogo w tyle, w której poruszamy się w tematyce zrównoważonego rozwoju. Moją i waszą gościnią jest pani profesor doktor habilitowana Natasza Kosakowska-Berezecka. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry i dziękuję bardzo za zaproszenie.
Witamy serdecznie. Celem wprowadzenia w tematykę, bo dzisiaj będziemy mówili o pewnych projektach, badaniach, czym pani profesor się w ostatnim czasie zajmowała, o czym możemy sobie porozmawiać i takie krótkie wprowadzenie w tą tematykę.
Super. Od 23 lat zajmuję się równością i badam, co by to zrobić, żeby ludzie mieli większą otwartość na to, by wokół siebie wspierali równość, by byli bardziej otwarci na odmienność i różnorodność. I jedną z takich bardzo ważnych elementów jest może nie unikanie, ale świadomość tego, że hierarchia nie jest czymś, co tą równość wspiera. W związku z tym, jeżeli nie masz nic przeciwko, to może byśmy były na ty, bo to jest taki pierwszy papierek lakmusowy równości.
Jak ludzie najbardziej mają, nie
jak
widzę
najbardziej
przeszkód.
Super, to jestem Natasza. Dzięki bardzo za zaproszenie i super też hasło przewodnie tego programu, czyli nie zostawiaj nikogo w tyle, bo to też tym się zajmujemy. I zajmujemy się tym w taki bardzo ważny sposób, mianowicie szukamy różnego rodzaju danych, które są danymi zastanymi, ale też robimy różnego rodzaju eksperymenty, które badają, kiedy ludzie tak naprawdę z tą różnorodnością i równością mają na bakier, a kiedy tak naprawdę są na nią bardziej otwarci. I mamy takie dwa główne pytania badawcze. Po pierwsze, co by tu zrobić, żeby wszyscy widzieli w równości swój interes i swoją szansę na rozwój, na zdrowie i na życie i tak dalej. Tutaj głównie zajmujemy się mężczyznami, bo rzeczywiście dopiero chyba w tym roku, nie wiem, czy śledzicie wszyscy taki raport Organizacji Narodów Zjednoczonych, to jest też World Economic Forum, czy Ekonomiczne Forum Gospodarcze, które co roku publikuje taką liczbę, która wskazuje, ile nam się już udało wyrównać tych szans na świecie. To znaczy, w jakim stopniu kobiety i mężczyźni są w polityce, w biznesie, w edukacji i tak dalej, na równi obecni. I dopiero, słuchajcie, w tym roku, bo zawsze są takie ikonografiki, w tym roku po raz pierwszy pojawiły się ikonografiki, które też zawierają sylwetki męskie. Jakby wcześniej trochę, wiecie, ta równość to było coś, co ma sprawić, żeby kobietom było lepiej, żeby to kobiety miały lepsze życie. No i siłą rzeczy też widzimy w ostatnich czasach na przestrzeni, no myślę ostatnich 5 lat, co prawda no, nawet to takie dane są nawet wcześniejsze, ale obecnie wiemy, że przynajmniej co trzeci kraj w Unii Europejskiej notuje taki wzrost aktywności wokół manosfery, czyli takich grup. No i częściej są to grupy męskie, które widzą w feminizmie równości zagrożenie dla swojego jestestwa. W związku z tym w naszych projektach różnych, jeden z nich to jest projekt Equamen, czyli poszukujemy tak zwanego Equamena, czyli mężczyznę, który widzi w równości taką wspólną sprawę i nie widzi w niej zagrożenia. I to jest też ciekawe, jak się googluje Equamena do wyszukiwarki, to wyskakuje Aquaman. Co prawda tak było 3 lata temu. Teraz już jak wrzucimy Equamena, wyskakuje nasz projekt. Czyli Jason Momoa, taki wiecie, jurny swój chłop, który no, u nas też jest taką trochę ikoną działań równościowych, przynajmniej anegdotycznie. Niemniej jednak badamy, co tu zrobić, żeby rzeczywiście sojusznictwo wokół równości płci się działo, bo też obserwujemy dużo takich antagonizmów. To znaczy feministki często mówią tak, teraz dbajmy o kobiety, na to się odzywają różne grupy męskie, no ale co z mężczyznami? Czy to jest taka trochę metafora, że feministki takie są postrzegane przez niektóre grupy, że pociągają tą linę w swoją stronę, a mężczyźni mówią wtedy, my też cierpimy. No i to prawda, tak? Wszyscy tak naprawdę cierpimy z tych nierówności społecznych, bo wiemy, że w krajach, w których rzeczywiście nie jest równościowo i to z kolei robi, te badania publikujemy w ramach innego naszego projektu, który się nazywa, też myślę tak górnolotnie, Towards Gender Harmony, czyli w kierunku tej harmonii rodzaju, czyli też staramy się powodować, że ukazywać, żeby światło dzienne zobaczyło różnego rodzaju dane, które pokazują, że właśnie w krajach, w których mamy mniej równości, no to w tym momencie krócej żyjemy, mamy mniej demokracji, mamy niższy stan edukacji, mamy też w takich krajach zaangażowanie większe w militaryzację, czyli kraje, które są mniej równościowe, inwestują w wojny, przez co jest więcej konfliktów zbrojnych, i ludzie tak naprawdę cierpią. W związku z tym to, co staramy się pokazać też danymi takimi dużymi, tak zwanymi makro, które znajdujemy naprawdę w różnych zakamarkach danych tego świata i to jest niesamowite, bo słuchajcie, dane po prostu leżą, tylko trzeba je dobrze wziąć, mieć cudowną zespół statystyczny, którym ja też mam przyjemność pracować, bo to jest i Paweł Jurek, córek z naszego zespołu Protest Lab. Notabene, to kolejna fajna nazwa. Nasza grupa naukowa nazywa się Protest Lab, w którym to realizujemy naprawdę dużo różnych fajnych grantów i Artur Sawicki. I to jest taka grupa, która z nami grzebie w tych danych i pokazuje, że właśnie ta nierówność no po prostu wszystkim nam nie służy, niezależnie od płci, niezależnie od wieku i niezależnie też od kraju. I to jest tak naprawdę bardzo ważne, ale też co jest też bardzo istotne, to to, że podejrzewam, że jedną z takich bardzo istotnych barier w działaniu równościowych to jest to, że kiedy mamy poczucie, że jedna grupa będzie miała lepiej, no bo równość mówimy o wyrównywaniu szans. Zresztą tak sobie rozmawiałyśmy jeszcze przed naszą audycją, że też mówiłaś, że dla ciebie ważna jest równość szans. No to teraz, skoro nie jest równo, no to wyrównywanie polega na tym, że wyciągniemy tą linę w moim kierunku, czyli ktoś na tym straci. I tak ten zwany mindset pod tytułem gra, że świat jest grą o sumie zerowej, czyli jak ktoś będzie miał lepiej, to ktoś będzie miał gorzej, czyli jak przelejemy z jednego znaczenia do drugiego, to ktoś będzie miał mniej, siłą rzeczy, jest bardzo dużą barierą. W związku z tym pokazywanie, że tak naprawdę to nie chodzi o to, że komuś będzie gorzej, komuś będzie lepiej, tylko tak naprawdę wszyscy cierpimy. I kolejny projekt, którym się chciałabym podzielić, czyli zobaczcie, że mówię o mojej kłamenie, czyli poszukiwaniu tych mężczyzn wspierających równość, Towards Gender Harmony, czyli ten projekt, którym rzeczywiście badamy, co by tu pokazać z danych różnych międzynarodowych, rzeczywiście ta równość jest słuszna i dobra. No to też kolejny projekt to jest projekt Rewiring, których pokazujemy, że to nie chodzi o to, że teraz mamy naprawiać kobiety czy mężczyzn, tylko mamy naprawiać system, który po prostu nie sprzyja temu, żebyśmy wszyscy mieli równe szanse. Czyli to nie jest taki, ogólnie jak patrzymy sobie na system pracy, w którym się znajdujemy, no to tutaj też tak zabrzmi może górnolotnie, a no, rządzi nami kapitalizm. Mhm. I to już nasza noblistka sprzed 2 lat, Claudia Goldin, czyli wybitna ekonomistka, która badała zresztą nierówności na rynku pracy, powiedziała, że nie wyrównamy szans i nie zniwelujemy tych nierówności, jeżeli nie zmienimy kultury w kierunku bardziej harmonijnej. Ona mówiła, że tak naprawdę winną jest tak naprawdę tak zwana cultural greediness, czyli pazerność kulturowa. No bo trochę żyjemy w takim świecie, które wiecie, mówi zdobywaj, mów, wiesz, coraz więcej, bierz, sukces, goni sukces, musimy mieć więcej, kumulować dobro i zdobycze. A to jest też kultura, która mówi o tym, że trzeba po prostu, mówiąc brzydko i kolegialnie, zaiwaniać. Mm-hmm. Ciężko,
to
mocno pracować.
To dopytam w tym kontekście. A to takie wyrównywanie czy zrównywanie tych kultur, to w jaki sposób się odbywa?
Nie wiem, czy zrównywanie kultur. To bardziej chodzi o to, że musimy zmienić wartości, które nami rządzą. I w systemach, które mają wspierać działania równościowe, to są systemy, które stawiają na włączanie. Czyli mówią o tym, że chcemy, żeby w naszej grupie, w naszej organizacji, w naszej jednostce rzeczywiście wyrównywać szanse, ale w takim kontekście nie przez to, że teraz komuś zrobimy lepiej, tylko po prostu zbudujemy taką kulturę organizacyjną, w której powiemy, cieszymy się, że ludzie są różnorodni, więc cieszymy się, że są kobiety i mężczyźni.
Wtedy, tak. To dopytam, czyli czy w tym kontekście my mówimy stricte o płci, czy tutaj to, ta kultura organizacyjna to jest coś więcej niż tylko kobieta, mężczyzna, bądź inna?
Jakbyśmy tak trochę różnorodność tylko odłącznie sprowadzili do tego, że będziemy mieli kobiecość i męskość, traciliśmy naprawdę bardzo wiele różnych źródeł różnorodności, bo to jest i wiek, i status społeczno-ekonomiczny, i dyscyplina naukowa, i oczywiście orientacja seksualna, i też różnego rodzaju style poznawcze, bo to ekstrawersja i neuroatypowość, i stopień sprawności, bo dzięki temu nasze różne tożsamości, które są zebrane w miejscu pracy, dają nam taką możliwość spostrzegania świata w inny sposób. Jest takich różnych takich, myślę, fajnych eksperymentów w psychologii, gdzie pokazują na przykład jakąś figurkę i niektórzy w tej figurce widzą kobietę starszą, niektórzy młodszą, niektórzy widzą kobietę, która jest młoda, niektórzy saksofonistę, więc to po prostu pokazuje metaforycznie, że każda tożsamość i przynależność grupowa, którą mamy nabytą, no bo to może być na przykład nasza dyscyplina, ty powiedziałaś, że jesteś prawniczką, ja jestem psycholożką, więc to już samo w sobie stanowi źródło różnorodności, patrzymy na świat inaczej. I to, co wiemy na pewno, szczególnie w sesjach naukowych, ale też i biznesowych, rzeczywiście ta różnorodność, którą mamy w miejscu pracy, no to ona pozwala nam na podnoszenie innowacyjności, nowego spojrzenia na różne rzeczy. Tylko problem polega na tym, i to jest ten projekt Rewiring, na tym się skupia, że nie wystarczy tylko zaprosić różnorodność do środka, tak? Czyli teraz dobra, chcemy mieć kobiety, chcemy mieć mężczyzn, chcemy mieć osoby w różnym wieku, chcemy przyciągać osoby z różnych kultur. Nie, do tego też musimy mieć świadomość, że system jest trochę oparty na stereotypach, bo tak po prostu działamy. W momencie, kiedy pewnie jesteś w Castoramie, nie wiem jak ty masz, ale ja tak niestety mam, mimo tego, że ciągle zajmuję się tą równością od 20 par lat, no to jak podchodzi do mnie pani i mówi, w czym mogę pomóc, taki mój pierwszy podświadomy odruch jest, czy ta pani na pewno będzie dobra w tym, co robi. No bo wiesz, mam ten taki stereotyp silny, że to kobiety nie robią majsterkowania, a mężczyźni. Tak samo jak mówimy o przedszkolankach, no to często nam się nie wydaje, że osoba po patologice to powinna być osoba płci męskiej, tylko lepiej kobieta, bo kobiety są lepsze od dzieci. I wcale nie ma takich danych, które by to wskazywały.
I w tym miejscu zrobimy krótką przerwę. Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. Dziękujemy.
Nie zostawiaj nikogo w tyle.
Wracamy po naszej krótkiej przerwie. W studio gościmy panią profesor doktor habilitowaną Nataszę Kosakowską-Berezecką. My już, jak ci, którzy z nami byli, to już wiedzą, przeszłyśmy na ty, żeby gdzieś tutaj łatwiej było nam tą rozmowę prowadzić.
A teraz, radościowo.
Tak jest. A teraz kontynuujemy naszą rozmowę sprzed przerwy. I jakbyśmy teraz może jeszcze powiązali te projekty z inicjatywami, które na terenie Uniwersytetu Gdańskiego są realizowane.
Super. No to też od dłuższego czasu, też nie wiem, czy to jest też waszym doświadczeniem, Uniwersytet Gdański rzeczywiście inwestuje w takie działania równościowe, wiedząc, będąc świadomym tym, że liczne badania pokazują, że zespoły, jednostki naukowe, które mają tą różnorodność, rzeczywiście dbają o to, żeby każdy w tej różnorodności mógł poczuć się takie, wiecie, takie mieć, że jest sobą i się czuje okej i ma szansę na sukces. To rzeczywiście przekłada się na jakość życia i studentów, i studentek, i osób, które zajmują się nauką, i też wszyscy wtedy mamy większe zaangażowanie, mamy większe poczucie przynależności. Więc to jest taki element, który też UG wpisał w swoją strategię i wykonuje różne działania, które mają temu sprzyjać, i też te działania zamieniły się w sukces, bo nie wiem, czy wiesz, zostaliśmy czempionami, liderami równości płci w zeszłym roku. To jest, można powiedzieć, taka nagroda, która jest przyznawana przez Unię Europejską dla najbardziej wybitnych uniwersytetów, które działają na rzecz równości. No i to co zapytałaś, to jest bardzo ważne, czyli jakby jakie działania podejmujemy. I tutaj muszę powiedzieć, że w tym roku będziemy bardziej działali na rzecz studentów i studentek, bo do tej pory dużo inwestowaliśmy w działania dla naukowców, naukowczyń, ale też kadr administracji. Czyli to były różnego rodzaju szkolenia, które mówiły o tym, jak równo traktować innych. To był też program mentoringowy, który też służył, żebyśmy uczyli się, jak równoważyć sobie pracę rodzinną i zawodową. Ale, i to jest, myślę, fajna inicjatywa dla wszystkich, w szkołach doktorskich i też na różnych kierunkach prowadzimy zajęcia. Między innymi też to są osoby z naszego zespołu, czyli Dorota Brzezińska, Paulina Pawlicka i Magda Rzadkowska wspólnie z nami, też Magda Herzberg-Kurasz. No cudowne osoby, które w różnych zakamarkach naszego UG prowadzą zajęcia na przykład z komunikacji międzykulturowej, z tego, jak przeciwdziałać dyskryminacji, więc nie wiem, czy też się spotkałaś z takimi działaniami edukacyjnymi na uniwersytecie.
Ja akurat nie, aczkolwiek już biorąc pod uwagę moje wykształcenie i pracę zawodową, to uważam, że ta tematyka na pewno też w tej przestrzeni powinna znaleźć swoje miejsce. Także ja chętnie skorzystam z tych informacji, które dzisiaj pozyskałam. A tu jeszcze dopytując, bo zaczęliśmy od tego, że kształcimy w pierwszej kolejności kadrę naukową i teraz przechodzimy do etapu studentów. To teraz, co się zmieni, jeśli chodzi o to wyjście do nas jako do słuchaczy?
Przede wszystkim to jest też to, że taka kultura równościowa zakłada większy przepływ informacji między różnymi grupami i nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie działania równościowe będą prowadzone przez kadrę akademicką bez udziału osób studiujących, więc teraz też rozpoczynamy taki projekt w ramach CEU. Dostaliśmy grant, który nazywa się Connect and Belong, gdzie będziemy badać osoby studiujące na UG, ale też na Uniwersytecie w Malcie, pytać się też o wrażenia nas wszystkich, jeżeli chodzi o taką kulturę inkluzywności, czy w ogóle jest równość na naszych uczelniach, czego potrzebujemy jako osoby studiujące. To będą i badania ilościowe, i takie grupy fokusowe, czyli takie bardziej badania jakościowe. I na podstawie tego potem stworzymy taką kampanię informacyjną, która będzie pokazywała w ogóle, z czego możemy korzystać jako osoby studiujące na UG, ale też i w Malcie, bo to jest projekt międzynarodowy, żebyśmy mieli taką, przede wszystkim taki moment takiej diagnozy, czyli jakby co tak naprawdę fajnie nie działa, czego nie widzimy. To jest też istotne, że w ramach różnych naszych zajęć, które prowadzimy również ze studentami studiującymi w ramach programu Erasmus, to wiemy coraz więcej. Dużo się fajnych rzeczy dzieje, tak na Uniwersytecie Gdańskim. Erasmus przynosi nam kolejne źródło różnorodności. Znowu myślę, że możemy podjąć różne działania, które sprawią, że jeszcze bardziej będziemy korzystali z tego potencjału, który płynie z tego, że umówmy się, mamy bardziej multikulti uniwersytet ever.
Nie? A wtedy mam pytanie jeszcze w kontekście tych badań. Jeżeli na przykład nie wiem, badania będą prowadzone, to na zasadzie jakiegoś rozpytania, czyli gdzieś tam chodzimy pomiędzy studentami, zadajemy pytania kierunkowe, czy zapraszamy do jakichś ankiet, które są do wypełniania? W jaki sposób te badania w ogóle prowadzimy?
Tak, i to jest ten taki moment trudny, bo pewnie wszyscy z nas dostajemy bardzo wiele komunikacji mailowej. No i nasz projekt również będzie zakładał badania przez ankietę online. Więc jak dostaniecie wszyscy drodzy słuchacze i słuchaczki taki link, prosimy, wypełnijcie, bo chcemy poznać wasze zdanie na temat różnorodności, inkluzywności, no i to proszę wypełnijcie, to będzie na pewno krótkie, bardzo fajne badanie. Ale oprócz tego też będą takie badania jakościowe, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że tylko liczby albo cyfry, albo takie badania online mają nadać jakąś informację, bo też myślę sobie, że to, co jest bardzo ważne w naszym zespole przynajmniej, że mamy dużo kontaktu z różnymi osobami studiującymi w różnych naszych wydziałach i na różnych wydziałach i kierunkach, więc dużo już wiemy, ale teraz taki czas na wspólne działania, które też się dzieją na terenie uniwersyteckiego, no bo skądś ten nasz tytuł lidera równościowego się wziął.
A kiedy ten projekt będzie ruszał? Już mamy jakieś terminy zakreślone?
Już. Teraz składamy wniosek do Komisji Etyki, ponieważ też takie badania zawsze muszą być objęte taką klaryfikacją, że to nikomu nie szkodzi, że to jest dobre badanie i mamy nadzieję, że w kwietniu będziemy już zbierać dane, tak żeby kampania informacyjna,
taka
pokazująca, jak można, co możemy robić równościowo, była już po wakacjach, więc jeszcze będzie w tym temacie trochę działo i też zachęcam do współpracy, do kontaktu ze mną, jeżeli macie jakieś pomysły i chcielibyście z tym, też ten projekt, o którym mówię, Connect and Belong, jest całkowicie zarządzany przez osoby studiujące, więc też zapraszamy do współpracy, bo też myślę sobie, że to, czego często brakuje na uczelniach, takiej pewnej synergii różnych działań i w ramach CU też nasz alliance, że tak powiem, dumnie stawia sobie za cel stworzenie, żeby nasz kampus uniwersytecki był jak najbardziej inkluzywny, tak? I tutaj też różne działania są dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone, ale też różne działania, które mają służyć na przykład dla osób, które są osobami transpłciowymi, też rozwiązania takie prawne, które ty też pewnie będziesz więcej wiedziała, są wdrażane po to, żeby każdy mógł się po prostu czuć sobą i czuć się bezpiecznie.
To ja jeszcze chciałam zapytać o kwestie dotyczące takich ważnych postulatów związanych jakby z tą tematyką, o której dzisiaj rozmawiamy. Czy są jakieś, nie wiem, hasła albo jakieś płaszczyzny, o których warto było, żebyśmy porozmawiali, a na które warto byłoby zwrócić uwagę? Czyli na co dzień w ogóle się tym nie interesujemy, a to jest na przykład przestrzeń, na którą warto było zwrócić uwagę.
Myślę sobie, że jedną z takich bardzo ważnych sygnałów i takich papierków lakmusowych instytucji, które są zorientowane na różnorodność i na równość, to jest taka czułość i wrażliwość na wszelkie momenty, w których ta równość nie działa. Czyli na przykład takie momenty,
kiedy... Czyli ta warstwa emocjonalna bardziej, tak? Tutaj powinna zagrać.
Ja bym nazwała to wartością komunikacyjną. To znaczy, że język inkluzywny, myślę sobie, jest bardzo ważną umiejętnością, ale nie każdy ma to tak naturalnie, tak? To znaczy, że to jest takie wyczulenie na pewnego rodzaju hasła, tak? Na przykład, nie wiem, mówimy, że moje dziewczyny to zrobią, chodźcie dziewczyny, zrobimy, tak? Albo na przykład jest jakieś spotkanie i ktoś mówi, a tam chłopak na pedagogice, co to w ogóle za chłopak? Czyli na pedagogice. Czyli to jest też takie sygnały, które płyną z otoczenia, które pokazują, że no w tym pierwszym przypadku, że dziewczyny to co, no nie mają imion? To jest taki ciekawy przypadek, że też o tym zaczęłyśmy o tej tytułomanii, a też jest ciekawe na przykład w tych przestrzeniach, zobaczcie, uniwersyteckich, że w różnych gremiach, na przykład ja jestem nasza Nataszka, tak, mimo tego, że jestem profesorem, doktor habilitowana, co ja też, jakby to jest też taki sygnał kordialności, ale w tym momencie mam też kolegów, którzy są w moim wieku, nawet czasami mają mniej tytułów, a z kolei oni są już profesorami, więc też takie zwrócenie uwagi na taką warstwę językową jest bardzo ważne i też w ramach CU opublikowaliśmy taki dokument, który pokazuje, czym jest taki język równościowy, żeby też na to zwracać uwagę, że to często są bardzo dobre intencje, ale jednak trochę no, powielają te stereotypy, tak? Czyli chłopaki na pedagogika, a kobiety no takie sukcesu w nauce nie zawsze mogą osiągnąć. Więc takie drobne rzeczy, które po prostu będą sprawiały, że ludzie nie będą czuli, że takie, wiecie, mikrowykluczenia wokół się będą działy. Więc język. Język jest tutaj bardzo ważny i też oczywiście edukacja, czyli różnego rodzaju warsztaty, które nas tego uczą. I to się teraz rzeczywiście taka edukacyjna działalność się nasiliła na uniwersytecie i też się tego bardzo cieszymy, bo też wchodzą nasze szkolenia online'owe niedługo, które dotyczą właśnie tego, jak zarządzać różnorodnością, jak wspierać równe traktowanie wokół nas i to dla zarówno kadry akademickiej, jak i dla kadry studiującej.
To jeszcze mam pytanie, a czy weryfikowaliśmy już jako uczelnia, jak generalnie wygląda kwestia dotycząca zainteresowania studentów tą tematyką? Czy to jest dla nich ważne? Czy oni chcieliby na przykład o tym rozmawiać? Czy w ramach chociażby tych badań może takie pytania będą po prostu?
To jest bardzo ciekawe i super, że to pytasz. Myślę sobie, że to, co na pewno wiemy, to to, że nasi studenci i studentki, przynajmniej na Wydziale Nauk Społecznych, bardzo tą tematykę wychwytują. I często do nas podchodzą i na przykład mówią o tym, że dziękują za to, że są na przykład feminatywy stosowane, albo też język neutralny płciowo, że mówimy o transpłciowości, że też mówimy o różnorodności kulturowej, więc takie sygnały są. Ale też to, co jest bardzo ważne, to takie raporty ogólnoświatowe, które pokazują, że te pokolenia, które są pokoleniem 20+, ale też i 30+, no to są takie pokolenia, dla których ta równość, różnorodność jest bardzo ważna. I to jest też argument dosyć biznesowy, to znaczy, że uczelnie współczesne, jeżeli chcą przyciągać najlepszych studentów i studentki, no to muszą wysyłać sygnały równościowe, bo nie przyciągną tych najlepszych, bo ci najlepsi właśnie będą szukali tej równości, więc jest to wartość dla nas wszystkich ważna. Ale nie może być przesadzone oczywiście.
Tak jest. I myślę, że to stwierdzenie pozostawimy na końcu naszej rozmowy, bo ono jest bardzo istotne. Ja bardzo serdecznie dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Także moją i Państwa gościnią była pani profesor doktor habilitowana Natasza Kosakowska-Berezecka, a my wtedy zapraszamy na kolejne spotkania w ramach cyklu.
Dzięki piękne.
Mówiła dla Was Magdalena Mamrot.
Audycja realizowana we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Nie zostawiaj nikogo w tyle.